Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj.
Krąg biblijny.
Księga jest absolutnie wyjątkowa.
Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.
Kolejny krąg biblijny. Witam się z Państwem.
Ksiądz Janusz Nawrot.
I Hubert Piechocki.
Cześć Boże Państwu, witam z radością.
Witamy w ten kolejny już niedzielny wieczór. Proszę Państwa, dzisiaj dalszy ciąg Księgi Rodzaju. Jesteśmy cały czas w tej prehistorii biblijnej.
No już końcóweczka.
Przyznam szczerze, teraz, dokładnie, tak, że zbliżamy się już do końca. I dzisiaj taka opowieść, o której już wcześniej mówiliśmy, zapowiadaliśmy ją, że dzisiaj będziemy opowiadali, czyli Wieża Babel. Będzie tak lingwistycznie, teologicznie. No zobaczymy, dlaczego musimy...
I historycznie chyba jeszcze
historycznie
też, tak, tak.
Zobaczymy, dlaczego musimy korzystać z tych wszystkich szkół językowych, a nie mamy takiej zdolności, że porozumiemy się od tak z każdym. Musimy oglądać filmy z napisami, bo nie rozumiemy wszystkiego i tak dalej.
No skutki tego rzeczywiście do dzisiaj tak, tak mamy.
I myślę, że przeczytamy sobie ten fragment, podzielimy sobie ten fragment na dwie części, prawda?
Chyba będzie najlepiej, tak, czyli na tę część tak zwaną przygotowawczą i część reakcyjną. Nie wiem, o ile tak mogę powiedzieć, reakcyjną, kiedy Bóg reaguje na te pomysły ludzkie, nie?
To proszę Państwa, najpierw przeczytam może wersety od 1 do 4. To jest rozdział 11 Księgi Rodzaju. Dla tych, którzy mają przy sobie pismo, to zachęcamy do otwarcia Pisma Świętego. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinar i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. I zanim zaczniemy analizować ten fragment, to ja chciałbym tylko, żebyśmy tak troszeczkę sobie umiejscowili kraj Shinar. Jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie jesteśmy?
Tak, tak, jesteśmy, to znaczy suponowane rozmieszczenie tego kraju to jest mniej więcej dzisiaj równina Iraku, czyli równina Mezopotamii pomiędzy dorzeczem Tygrysu i Eufratu, bo to jest na Bliskim Wschodzie tak de facto jedyna znacznej wielkości równina. Równina, gdzie nie ma gór, mamy pewien, to nawet nie jest płaskowyż, to jest nizina jednak. I ten teren jest wyjątkowo równy, on się bardzo, bardzo nadawał od zamierzchłych czasów do zamieszkania. I dlatego te najstarsze cywilizacje świata, jedne z najstarszych, to mamy właśnie umieszczone w tym regionie starożytnej Mezopotamii, Sumerów. I autor biblijny chyba miał tego świadomość. Tak daleko jak sięga pamięć ludzka, tak dalece ta równina była już zamieszkała. Nie?
To jest to, co jest kluczowe, prawda, w tych wszystkich wielkich cywilizacjach starożytnych, no czyli przede wszystkim obecność rzeki jakiejś
rzeki,
w okolicy.
Rzeki, tak, musiała być woda. Natomiast mamy tutaj jeszcze pewne inne małe wskazania, paradoksalnie bardzo wartościowe, bo stwierdzenie może tak rozpocznę troszeczkę geograficznie jeszcze, czy przyrodniczo, ale są tu pewne wyraźne wskazówki, że chodzi o tę równinę. Dlaczego? Dlatego, że w wersecie trzecim mamy wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu i mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskie. To jest dziwne bardzo. Dlaczegoż to zamiast kamienia, który jest produktem naturalnym ziemi, a więc o wiele łatwiejszym do zyskania, oni zaczęli pracować nad cegłą. To jest pewien paradoks. Właśnie na tej równinie nie ma gór, a więc nie ma skał. Skoro nie ma skał, musieli szukać materiału budowlanego. Ten materiał budowlany dał im piasek i bardzo dziwne stwierdzenie smoła. Skąd się wzięła smoła? Smoła, tak jak dzisiaj wiemy, jest już pewnym produktem pochodnym. Natomiast oni tutaj takiego produktu mieć nie mogli, bo oni przecież nie umieli wyrabiać ściśle smoły. Natomiast co się okazuje? Ta równina Mezopotamii, przecież do dzisiaj my doskonale wiemy, że jest to obszar roponośny. To jest przecież Irak. Dzisiejszy Irak, gdzie mamy ogromne pola naftowe i te pola naftowe, one owszem nie były eksploatowane z pewnością w starożytności, ale okazuje się, że ropa jest tam tak blisko powierzchni ziemi, że czasami z ciśnienia mogła wyrzucać grudki ropy czy jakieś powiedzmy większe kałuże ropy na powierzchnię. Tęgło, tak możemy to nazwać, tęgło na słońcu robiło się jak mazut gęste i to jest to, co nazywamy smołą. Oni po prostu brali piasek plus ten mazut i z tego mogli wyrabiać już cegłę. I wtedy wypalanie, no technika wypalania jest techniką bardzo starą, to już znano również w Egipcie, ale zwłaszcza w starożytnej Mezopotamii mamy na przykład odkryty, nawet częściowo był odrestaurowany już cały kompleks budów starożytnego Babilonu. To jeszcze za wielkiego Saddama Husajna. On był zresztą wielkim miłośnikiem starożytności. Dla ukazania pewnej ciągłości historii, a być może to był jego kaprys akurat. On był też muzułmaninem, więc jemu akurat na tej ciągłości historii z religiami pogańskimi mogło nie zależeć. Tym niemniej chciał coś takiego mieć i to za jego czasów ten starożytny Babilon został częściowo, ale w znacznej części odbudowywany. I co się okazuje? Mamy tę słynną bramę Isztar na jednej ze świątyń babilońskich, która została odkryta. I ona jest zbudowana z czego? Z cegieł. Po prostu to są cegły. Tak, one są układane warstwowo tak jak my to dzisiaj czynimy. To może sugerować, dlaczego autor właśnie wspomina tutaj o cegle i o w ogóle zamiarze budowania czegokolwiek. I wskazówka trzecia, proszę Państwa, zanim przejdziemy do omawiania samego tekstu pod kątem teologicznym, to będziemy mieli jeszcze fakt samej wieży. Skąd pomysł na wieżę? Bo to jest takie bardzo ciekawe.
No właśnie, to jest dość intrygujące. Ja nie ukrywam, że mnie bardzo zainteresowały już te pierwsze rzeczy, o których ksiądz mówił. Nie spodziewałem się, że już tak wcześnie w Biblii mamy mowę na przykład o ropie tak naprawdę.
No, prawdopodobnie, my tak mówię, no autor starożytny nie wiedział, co no,
tak
to jest.
Tak by wychodziło mniej
prawdopodobnie
więcej.
Prawdopodobnie ropą by tego może nie nazwał, tak jak my to dzisiaj nazywamy. Tym niemniej znane coś już mu takiego musiało być. Bo mówię, na pewno nie jest to smoła w tym klasycznym słowa znaczeniu, jak my to rozumiemy dzisiaj, bo oni, mówię, sądzę, że nie mieli tego typu możliwości wytwarzania produktów gotowych. Natomiast właśnie to z ropą, to już jest zupełnie ustalone nawet przez naukowców, nie, że tamta ropa po prostu jest, ona wybija. Przyrodnicy to stwierdzili, czyli autor biblijny gdzieś tam tego świadomość z pewnością posiadał. Nie? Natomiast sam pomysł wieży, może warto byśmy się zastanowili, dlaczego? Otóż, proszę Państwa, to się bierze z bardzo bogatej symboliki starożytnej, symboliki zamieszkania bóstw. Okazuje się, że w niemal właściwie wszystkich religiach starożytnych...
Tak jak prawda, w starożytnej Grecji wszyscy Grecji, bogowie na górze mieszkali.
Na górze, to jest to. Oni mieszkają na górze, tu jest Olimp, a tutaj były inne. Zawsze gdzieś tam wybierano sobie jakąś górę. I to jest, pytamy, dlaczego na górze? Otóż, proszę Państwa, góra jest miejscem takim, powiem, quasi magicznym wręcz, ponieważ ona wyrasta z ziemi, ale wierzchołkiem sięga nieba. Otóż góra jest tym najbardziej symbolicznym sposobem, tak bym to nazwał teraz, sposobem połączenia świata boskiego i świata ludzkiego, nieba i ziemi. W końcu, owszem, żyjemy na terenie podzwrotnikowym, gdzie niebo w znakomitej większości roku jest czyste, ale bywały dni, kiedy było zachmurzone. I mogło się tak zdarzyć, i wcale nie tak rzadko się zdarzało, że wierzchołek góry zanurzony był w chmurach. I w tym momencie, kiedy ludzie to obserwowali, to widzieli to jedno, że podstawa chmury jest w ziemi, ale wierzchołek już jest w niebie. A więc skoro niebo zniża się czasami do tego wierzchołka góry, to znaczy, że świat nieba, a więc świat boski jest na tym czubku góry. A więc oznacza to, że na górze mieszkają bogowie. I teraz zauważmy, tam gdzie góry występowały w sposób naturalny, to ludzie nie mieli problemu z wiarą. Najwyższą górę, powiedzmy, proszę zobaczyć w Biblii, mamy górę Synaj, jako górę spotkania Boga z Mojżeszem, o czym będziemy, daj Boże, jeszcze wspominać kiedyś. I to jest też na górze. Bóg wstępuje na wielką, wysoką górę.
Tak samo przecież samo przemienienie pańskie, prawda? Tam też jest wszystko,
Jezus
dzieje się na górze.
Jezus wstępuje na górę, tak. Potem mamy w Starym Testamencie wcale nie największą, ale jednak górę, pewne wzgórze, które się nazywa Syjonem, gdzie na górze Syjon zbudowano świątynię Bogu Starego Testamentu. To nie jest przypadek. To nie jest to. Nie jest to nizina, tylko jest to właśnie góra. Pan Jezus, który podaje swoje słynne 8 błogosławieństw. Wyraźnie Mateusz mówi, że Jezus
jest
wszedł
na górze.
Tak, wszedł na górę. Tak.
No jest jeszcze, prawda, ta góra taka najbardziej, która ma chyba największy wpływ na historię ludzkości, czyli też Golgota, prawda, więc...
A tak, tak, oczywiste. Więc wszystkie te wydarzenia, proszę zobaczyć, dzieją się na górze, a więc na styku świata boskiego i świata ludzkiego. Natomiast co zrobić, kiedy, jak autor pisze, że napotkali równinę w kraju Shinar, gdzie tych gór nie ma?
Trzeba w takim razie górę sztucznie stworzyć.
Trzeba
wieża,
ją
to
zbudować.
Nie chodziło do końca, tak? Ta wieża miała być bardziej górą, rozumiem.
Tak. Otóż, proszę Państwa, mamy kolejny wielki argument, że musiało to chodzić o Mezopotamię, czyli o równinę do rzecza Eufratu i Tygrysu, ponieważ tam mamy do czynienia z tak zwanymi ziguratami. Otóż ziguraty to są sztucznie usypane wzgórza, takie z piasku, z ziemi, które następnie są obudowane cegłami, takimi wielkimi, wielkimi blokami. My to możemy powiedzieć kamiennymi, właściwie ceglanymi. To zostało obudowane, żeby to się nie rozwaliło. I w tym momencie na szczycie takiego ziguratu budowano maleńką świątynkę, która należała do bóstwa. Prawda? Po to, żeby bóstwo mogło niejako łatwiej zejść z tego świata boskiego, mogło zejść do świata ziemskiego. Nie? I ludzie wspinali się wtedy po takim ziguracie do tej świątyni, czyli wchodzili tak plus minus do tego świata boskiego, prawda? Po tych schodach, po stopniach i tak dalej. Więc to były sztuczne wały ziemskie. Autor to najprawdopodobniej widział. Widział. Natomiast jak on to kapitalnie ocenił, proszę zauważyć, z punktu widzenia teologicznego, że ta góra jest dziełem ludzkim, a więc oznacza to co? Człowiek usiłuje wspiąć się do świata boskiego. I to stało się kanwą całego tego opowiadania, które autor zawarł tutaj w tekście, który dzisiaj mamy sobie rozważyć. Proszę sobie właśnie to zapamiętać. Człowiek usiłuje wznieść się do poziomu Boga, czyli ze świata ziemskiego usiłuje dostać się niejako, powiemy, do świata boskiego. Normalnie tego świata, który jest mu absolutnie niedostępny, ale poprzez górę człowiek usiłuje pokonać własne możliwości. Dzisiaj byśmy powiedzieli, zwykłe ludzkie możliwości, dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to przepiękne, że człowiek pokonuje, jakieś nowe horyzonty sobie zadaje, pewien trud, ażeby wznosić się. Proszę Państwa, autor biblijny absolutnie nie ocenił tego w ten właśnie sposób, a w jaki, to zaraz sobie powiemy. Ale teraz pójdziemy chyba od początku.
Od początku tego tekstu, wracamy w takim razie do początku 11 rozdziału. Mieliśmy na razie taki wstęp, można powiedzieć, trochę historyczno-kulturowy.
Tak.
Ja zachęcam do tego, żeby przejrzeć różne rzeczy związane z wieżą Babel, chociażby, prawda, Peter Bruegel, który namalował obraz wieża Babel w 1563 roku. On ładny
jest. Taka jego
obraz,
ładna wizja, tak. Ale w sumie taka bardzo zbliżona do ducha tego opowiadania, którym dzisiaj mamy się zająć.
A to opowiadanie zaczyna się od bardzo ciekawego sformułowania. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. Oczywiście domyślam się, że nie możemy tego rozumieć dosłownie.
Znaczy ja powiem tak, że z punktu widzenia teologicznego proszę wpierw zauważyć, że mamy do czynienia z faktem niezwykle pozytywnym. My, ludzkość od zarania swych dziejów tęskni do jednej mowy, po to, żebyśmy nie mieli problemów z porozumiewaniem się. Ten problem występuje już od starożytności, gdzie królowie, różni ludzie, oficjele i tak dalej musieli się jakoś porozumiewać. To jest to samo, co dzisiaj. Dzisiaj oczywiście załatwiamy to sobie za pomocą tłumaczy, ale tak czy tak, byłoby to bardzo dobre w świecie polityki, tym właśnie w świecie polityków, gdyby jednak przynajmniej jakiś język jeden znali i wiemy, że gdy tylko jakiegoś nowego autoramentu polityk otrzyma stanowisko, czy to zagraniczne, czy nawet u nas, jednak bardzo mile widziane jest, jeżeli przynajmniej jeden zagraniczny język zna, tak by mógł się porozumieć samodzielnie, bez pomocy tłumacza, prawda? Czyli ludzkość od zawsze tęskniła do tego, aby mieć tę jedną mowę. Autor od tego rozpoczyna, zaznaczając nam pewien bardzo pozytywny fakt. On jest zrozumiały w kontekście teologicznym. Dlaczego? Dlatego, że ludzkość wywodzi się od jednego pnia. to znaczy od Noego, pamiętamy. Po potopie pozostał Noe, potem trzech jego synów. Skoro ludzkość jest rodziną, no to w sposób naturalny będzie miała jedną
mowę. Używa tego samego języka, dokładnie tak, tej samej tak, mowy, więc tak. Nie ma problemu komunikacyjnego. To...
Nie ma, tutaj nie ma. I proszę zauważyć, że ten problem został przez autora bardzo ładnie zaakcentowany i z początku przynajmniej tego opowiadania mamy niezwykle pozytywną cechę, to znaczy właśnie tę możliwość porozumiewania się ludzi ze sobą. No nikt z nas do dzisiaj nie będzie przeczył, że jest to sprawa dobra, po prostu bardzo pozytywna. Problem zaczyna się kiedy? Problem zaczyna się, w którym kierunku albo w jakim celu dana dobra sprawa zaczyna być używana. Bo proszę teraz zobaczyć, kiedy pominiemy sobie już werset drugi, werset trzeci, które zaliczyliśmy do tej warstwy, powiedzmy, historyczno-kulturowej. Tak. Mamy werset czwarty.
I ważne słowa ludzi tutaj.
Bardzo ważne słowa ludzi, tak. Które jeżeli pan przypomni, to czytelnikom naszym, czy słuchaczom, pierwsze wrażenie, proszę zobaczyć, będzie jakie.
Również też pozytywne.
Bardzo pozytywne, tak.
To ja przywołam te słowa.
Tak.
Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. No to bardzo pozytywnie, prawda? Ludzie chcą być razem.
Chcą być razem i proszę zauważyć, że chcą mieć drugi znak jedności. Pierwszym znakiem jedności jest mowa, ale drugim jest ów zupełnie uzasadniony strach przed jakimś rozproszeniem. Rozproszenie oznacza zagubienie. A więc ten znak ma być dla nich na tyle wielki, na tyle, powiedzmy, obserwowalny z daleka, żeby ludzie jak na latarnie statki kierowali swój wzrok i widzieli, tu możemy znaleźć centrum swojej jedności. Wygląda na to, że będzie to piękne, prawda? Że jest to pozytywne.
I tak trochę chyba parafrazując pewne powiedzenie, to myślę, że ludzie, to niestety zaszło coś takiego, że środki miały uświęcić cel.
Chce pan to powiedzieć odwrotnie, tak? Chyba bym jednak pozostał na tej klasycznej.
Bo jednak cel, czyli jedność, był dobry według
cel,
mnie.
Czyli powiedzieliśmy, cel miałby jednak uświęcić środki. Oni zaczęli budować dla osiągnięcia celu, który sobie postawili. A tym celem jest bardzo dobra sprawa, to znaczy jest to pragnienie jedności, już nie tylko językowej, oni też mieli świadomość, autor kiedy pisał ten tekst już wiedział, że te języki są różne. Ale dlaczego stały się różne? Bo ludzie się rozproszyli. A więc tam, gdzie nie ma kontaktu między ludźmi, języki zaczynają się różnić. I to jest prawda. Proszę zauważyć, ja owszem nie jestem lingwistą, ale nie potrzeba wielkiej wiedzy, żeby wiedzieć, że wyrosłe z tego samego dosłownie pnia język angielski w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, one się już zaczynają różnić i to dosyć sporo się zaczynają różnić. Oni się owszem jeszcze doskonale rozumieją, ale te języki już się różnią, bo kraje są jednak od siebie dosyć daleko. Proszę zobaczyć, przy dzisiejszej komunikacji to nie ma żadnego problemu, a jednak tak. Nie? A więc autor też o tym wiedział, że żeby utrzymać jedność języka, musi ludzkość mieć pewien punkt. Ja nie nazwę go punktem zaczepienia, ale muszą mieć pewien punkt, ku któremu się będą kierować, by to poczucie jedności, w tym również jedności językowej, mimo wszystko zachować. I do tej pory od razu możemy powiedzieć, wszystko jest jak najbardziej okej. Problem jest właśnie w tym, że do osiągnięcia bardzo dobrego celu wybrali środek dziwny. Środek paradoksalnie, którego z jakichś powodów nie zaakceptował Bóg.
I myślę, że o tym środku powiemy sobie już za chwilę po krótkiej przerwie.
Krąg biblijny.
Wracamy do naszej rozmowy o wieży Babel. Mieliśmy mówić o środku, o dziwnym środku, którego ludzie użyli do tego, żeby się nie rozproszyć, żeby być jedno, żeby zachować tę jedność. I od czego teraz zaczniemy opowieść o samej wieży?
Właśnie od poszukiwania owego środka i próby odpowiedzi na pytanie, z jakiego powodu ten środek nie spodobał się Panu Bogu. W końcu nie możemy Boga oskarżyć o niesprawiedliwość, czyli jakieś racje ten Bóg musiał mieć, skoro przeciwstawił się całej tej, powiemy, ogromnej, wspaniałej inwestycji. Otóż, proszę Państwa, wracamy do wersetu czwartego. Znowuż tego czwartego, gdzie ludzie postanawiają zbudować sobie miasto, wieżę.
Której wierzchołek będzie sięgał nieba.
I tu jest pies pogrzebany, tak to powiemy. Wierzchołek, który ma sięgać nieba. Proszę zobaczyć, kiedy omawialiśmy sobie sam początek tego dzisiaj opowiadania, powiedzieliśmy co? Że usypywanie sztucznych gór było próbą człowieka czego?
Dążenia ku niebu,
tak,
więc...
dosięgnięcia świata bóstw. Otóż proszę
w tym momencie człowiek chciał się tak naprawdę stać jak Bóg.
Jak Bóg, czyli mamy do czynienia z klasycznym pierwszym z grzechów siedmiu głównych, którym jest...
Pycha.
Pycha, tak jest. Otóż to stwierdzenie właśnie, że wierzchołek wieży będzie sięgał nieba, to jest wyraz ewidentnej ludzkiej pychy, czyli prób dosięgnięcia tam, gdzie nie są w stanie dosięgnąć, ale ciągle tego pragną, ponieważ ciągle gdzieś tam ta ludzka pycha próbuje tego świata boskiego dosięgnąć. Proszę Państwa, dzisiaj ten symbol wieży Babel mamy najbardziej widoczny gdzie? We wszystkich badaniach naukowych, które są, znaczy wszystkich, te, które ewidentnie służą dobru ludzkości, na pewno nie możemy powiedzieć, że są złe, ale są badania, które de facto nie służą niczemu.
Wielokrotnie słyszymy, że ktoś chce być, że ludzie chcą być jak Bóg, prawda, w kontekście tych badań, ale nie tylko badań, bo na przykład to jest też kontekst na przykład eutanazji chociażby, tak, więc czy aborcji.
Ciągle poszukiwania, ale poszukiwania takich rozwiązań naukowych, które będą służyły, tak bym to nazwał, przekraczaniu świata, w którym żyjemy.
Rozstrzyganiu, można powiedzieć, że spraw ostatecznych de facto.
Tak, 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 tak. Kiedy wiemy wszyscy, że musimy umierać. I to jest zupełnie naturalny proces. Ale do czego my ciągle dążymy?
Do tego, żeby kontrolować tę śmierć, tak? Żeby ona była na naszych zasadach, a nie na zasadach Boga.
Jeszcze potem dalej, jak najbardziej, czy jak najdalej ją odsuwać od siebie. Ciągle my gdzieś tam mamy te pragnienia, żeby próbować oszukać naturę, czy prawa natury. I to jest niby, mówimy, dowód wielkości człowieka. Tak, tak de facto jest to dowód pychy. To jest dowód prób osiągania tego, co nam nie przynależy. Bo w tej chwili największym pragnieniem ludzkości, zwłaszcza tej bogatej, jest co? Żyć wiecznie na ziemi, oszukać śmierć, albo najdalej ją opóźnić, jak to tylko można.
Są przecież próby, są myśli tego, żeby człowiek po prostu się zamroził i odmroził się po latach.
A to nie są próby, to już jest ileś ludzi, którzy się zamrozili w tym oczekiwaniu, że zanim, znaczy teraz, że
uda się w tym czasie stworzyć jakiś eliksir nieśmiertelności.
Nieśmiertelności, wtedy oni będą wybudzeni, no i będą mogli żyć już sobie na wieki. Coś takiego zawsze u ludzkości było. Zawsze. Zwłaszcza u tych, którzy są bogaci, prawda? Proszę zobaczyć, kolejny dowód to jest klonowanie. Klonowanie. Gdzieś tam pewnie jakaś część, która służy, na przykład te tak zwane komórki macierzyste, to jest jak najbardziej pozytywne, ale to jest walka z chorobami, do czego Bóg nas i zobowiązuje i dał nam możliwości, bo mamy takie możliwości rozumu, a więc to wszystko, co służy autentycznemu dobru człowieka, jak najbardziej tak, mówię wszystko. Ja tutaj nie jestem specjalistą, dlatego nie mogę Państwu wymienić, powiedzmy tak, wytrzepać z rękawa wszystkiego i oczywiście jestem jak najdalej od tego, aby atakować wartość badań naukowych, na pewno nie. Natomiast są pewne dziedziny tychże badań, które daleko wykraczają poza to, co dzisiaj nazywamy pewną moralnością badań. Takie szukanie na siłę właśnie, czy to ludzkich duplikatów, czy to prób osiągnięcia właśnie nieśmiertelności, czy też odmładzania się i tak dalej, to wszystko, proszę Państwa, jest próbą budowania wieży Babel, czyli próbą dosięgania tego, co ostatecznie przynależy Bogu, ponieważ nieśmiertelność i nieskończona mądrość przynależy tylko do świata boskiego, prawda? My jednak ciągle gdzieś tam chcemy to sobie zyskać, czy też przywłaszczyć. Wiara nam mówi, że to się nam nie uda, ale badania zawsze będą trwały, bo zawsze człowiek gdzieś tam z tą swoją ciekawością będzie biegał. I to jest właśnie to, o czym autor tutaj wspomina, ta próba dosięgania nieba z poziomu ziemi. I to jest to, co rzeczywiście musi się spotkać z tym Bożym oporem, ponieważ jest to wyraźny dowód ludzkiej pychy, takiego ciągłego pragnienia dosięgania tego, co jest boskie. Proszę Państwa, tyle bym powiedział. Aha, jeszcze jedno jednak. Ta pycha, zauważmy, która wyraża się poprzez dobrą sprawę. bo przez budowanie. Budowanie jest czymś niezwykle pozytywnym. Tu właśnie mamy to, co Pan powiedział na początku. Złemu celowi służą dobre środki. To wtedy tak. Bo wtedy mamy, ponieważ ludzka pycha posługuje się dobrem ludzkim, czyli pomyślunkiem plus pracą. Prawda? Bo oni to budują. Samo w sobie jest to pozytywne, ale cel jest zły. Znaczy cel. Celem, tym oficjalnym celem, tym
oficjalnym celem był dobry, to była jedność ludzi.
Tak, to była jedność, byśmy się nie rozproszyli. Tym niemniej Bóg zawsze patrzy na właściwe intencje. Intencją tutaj jest pycha. Jednak. I z tego powodu Bóg nie może się tutaj tym zgodzić. Jedności człowieka nie można uzyskać za pomocą, bym powiedział, sztucznych działań, które de facto służą budowaniu ludzkiej pychy. To chciał nam powiedzieć przez to właśnie w tym opowiadaniu autor, a w tym również sam Bóg. Nie osiągniecie jedności, wzmacniając swoją własną pychę. Tę jedność możecie osiągnąć w zupełnie inny sposób, ale nie taki, jak wy próbujecie. Proszę zobaczyć, że mamy do czynienia ciągle tylko z ludzkimi działaniami. W tej części opowiadania nie ma w ogóle mowy o Panu Bogu. Ten Bóg jednak pojawia się w drugiej części, do której teraz przejdziemy.
To teraz, proszę Państwa, wersety od 5 do 9. A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie, i rzekł: są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą czynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego.
I może tu zatrzymamy się, przepraszam, na tej części jeszcze.
Myślę, że tu mamy ważną intuicję, bo Bóg też pokazuje, dlaczego to wszystko zatrzymał, bo to chyba chodziło o to, żeby jednak nas troszeczkę zastopować w naszych działaniach i powstrzymać, bo człowiek byłby zdolny już do nie wiadomo czego, gdyby
zdecydowanie
tę wieżę zbudował.
Tak. Gdybyśmy nie odkryli, proszę Państwa, tego właściwej intencji ludzkiego działania, to byśmy wręcz Pana Boga oskarżyli o złośliwość tutaj, prawda? Albo o zazdrość. Że oto człowiek usiłuje sobie poradzić bez Boga, no to Bóg mu na to nie pozwoli. Właśnie to dążenie pełne pychy usprawiedliwia nam w tym wypadku działanie Boga. Natomiast rozpoczniemy jeszcze od wersetu 5, bo jest to takie ładne. Jest stwierdzenie:
Pan zstąpił z nieba.
By zobaczyć to miasto i wieżę, którą budowali ludzie. Proszę zauważyć, mamy tutaj przecudną, delikatną, ale wyraźną ironię. To jest pewne szyderstwo. Dlaczego? Dlatego, że ludzie...
Bo Bóg to oczywiście wszystko wiedział i widział wszystko, co się działo
widział
wcześniej.
Tak, więc... Natomiast autor mówi, że to, co się ludziom wydawało tak wspaniałe i tak wielkie, w oczach Boga było...
niewielkie.
Niczym. Oczywiście, jak ja to lubię na moich kręgach biblijnych mówić, znaczyło to dla Pana Boga tyle, co w pewnej bardzo popularnej piosence, czyli to było mniej niż
zero.
Niż zero, tak. Otóż, proszę Państwa, to jest to stwierdzenie. Pan stąpił z nieba, żeby niejako przyjrzeć się, jak to, co ludzie uważali za wielkie, jest naprawdę niziuteńkie, że nawet Bóg musiał ustąpić, bo z wysokości nieba nawet dla Boga wydawało się to maluteńkie. To jest ta cudowna ironia właśnie, że w rzeczywistości to, co ludzie uważają za wielkie dla siebie, jest niczym w oczach Bożych, prawda? I to tutaj mamy stwierdzone. Tym niemniej, od wersetu 6 wyraźny niepokój Pana Boga, że mimo iż jest to tak malutkie, tak nędzne, tak nic nieznaczące, to jednak w opinii ludzkiej, w tym przekonaniu ludzi jest to coś wielkiego. I teraz Bóg co musi robić w tym wersecie 6, decydując się pomieszać języki, nie wykazuje się żadną zazdrością, żadną chęcią złośliwości, czy tam pomieszania ludziom planów, jakie mają, tylko co? Sprowadzenia ich do rzeczywistych wymiarów. Tak bym to powiedział. Do sprowadzenia ludzkości z powrotem do świadomości, kim jest ludzkość, czy kim jest człowiek i kim jest Bóg.
Tak, bo znów idąc tropem przysłów, jak damy psu palec, to on będzie chciał całą rękę. No i tak chyba jest też z ludźmi, tak? Gdyby Bóg pozwolił na zbudowanie tej wieży, to potem mogłoby być
oczywiście
dużo gorzej.
Oczywiście, za każdym razem dalej, oczywiste. I dlatego to działanie Boga ma uświadomić człowiekowi jego własną wielkość, jego miejsce w przyrodzie, a przede wszystkim dać mu bardzo ważny przekaz. Nie idź w kierunku, którego ja nie mogę zaakceptować. Jeżeli będziesz działał beze mnie, to cokolwiek będziesz działał, będzie skazane na niepowodzenie. Mi się tutaj zawsze przypomina jeden z tych pięknych psalmów, już zapomniałem, który to jest numer 120 któryś. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże, prawda? A więc wszystko, co człowiek robi, musi mieć aprobatę Boga i tylko pod tym warunkiem będzie to budowanie skuteczne. Natomiast gdy człowiek działa wbrew Panu Bogu, to cokolwiek by zbudował, będzie to wydane na zniszczenie, bo bez pomocy Bożej to się nie odbędzie. Człowiek zawsze pragnie działać bez Boga, bo to jest właśnie taka pycha naszej wielkości. Poradzimy sobie sami, nie potrzebujemy Go. A jednak nie, Pan Bóg mówi, ja wam pokażę, że wy sobie nie poradzicie. Prawda? I to jest właśnie to, czego nas uczy to opowiadanie. Ściśle biorąc, proszę Państwa, mamy to stwierdzone, co Bóg teraz mówi, że są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. To stwierdzenie, że zaczęli budować, zastąpmy sobie tym, co powiedzieliśmy, że owa mowa i ta jedność stały się powodem ich pychy. I teraz mówi Bóg, no to ja muszę zareagować. To, co wy wykorzystaliście po to, by budować waszą pychę de facto, staje się, czy samo w sobie jest dobre, ale muszę wam to zniszczyć, bo inaczej pójdziecie w zupełnie innym kierunku. I widzimy, że Bóg musi postąpić, by podciąć te podstawy i wtedy, kiedy podcina podstawy, czyli fundamenty, runie wszystko. Czyli runie właśnie to, co w oczach Bożych było rzeczywiście złem. Czyli musi runąć ludzka pycha.
Tak, bo tu są te mocne słowa, nic nie będzie w przyszłości dla nich niemożliwe.
Niemożliwe, tak, oczywiście. I Bóg od razu wyczuł, że ludzkość coraz bardziej będzie się od razu od Niego oddalała. Bóg stanie się rzeczywiście już nikomu niepotrzebny, a ludzkość dalej wbrew Niemu będzie brnęła ciągle w tym samym kierunku. Proszę zobaczyć, że skutki dzisiaj mamy takie, jakie mamy. Ludzkość, która nie ogląda się na Boga, do pewnego momentu tworzy rzeczy może nawet wielkie, może nawet wspaniałe. I ostatecznie zamienia się one w katastrofę, prawda? No weźmy sobie chociażby wojny. Każdy dzisiaj z nas wie, że wojna jest zła, ale to wojna na przykład najbardziej napędza gospodarkę. I też by można było powiedzieć, potrzebujemy wojny, szukamy wojny, bo gospodarka nam leci. I teraz mówimy, proszę bardzo, dobrą sprawę ludzkiego umysłu wykorzystujemy do złego celu. Tak jak tutaj, ludzki umysł zaczęto wykorzystywać w złym celu budowania wieży jako wyraz ludzkiej pychy, prawda? A tutaj mamy co? Ludzkość, która swoją mądrość i umiejętności, ale wykorzystuje w kierunku zniszczenia siebie samego, nie? Mamy dokładnie te same paralelne przykłady, w których to, co Bóg nam dał jako możliwości dobra, a więc tutaj zwłaszcza jedność, ten jeden język, to wspólne zamieszkanie, zostało przez ludzi źle wykorzystane. I dlatego ta reakcja Boga. Jest to stwierdzenie wyraźne. Zejdźmy więc, pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. Bóg musi uderzyć w podstawę, żeby załamało się to, co ludzie budowali jako zło. I teraz, gdy uderzył w podstawę, czyli właśnie ów język, to załamanie się tej jedności uniemożliwiło dalsze budowanie tejże wieży, czyli dalsze konstruowanie dzieła ludzkiej pychy. I możemy chyba przejść do już konkluzji wersetów 8 i 9.
I bardzo dobrze, mamy ostatnich kilka minut jeszcze programu, więc zdążymy to omówić rzeczywiście, bo jeszcze zostało kilka minut. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. I tu znów mam wrażenie, że tak w takim potocznym naszym rozumieniu, myśleniu, wszystkim kojarzy się Babel z taką katastrofą budowlaną z tamtych czasów, ale tu nie ma żadnej mowy o tym, że ta wieża, czy ta częściowo zbudowana wieża została zniszczona. Ona po prostu została dokończona.
Dokończona, tak jest. Bóg celowo nie niszczył, żeby im nie pokazać, że wszystko, co robili, było złe. Nie. Budowanie wieży to jest ludzki trud. Nawet jeżeli służy on celowi złemu, to jednak jest to pewien trud. A ludzki trud Bóg chce szanować. Tylko mówi wyraźnie, nie pozwolę wam kontynuować, bo ten trud jest próżny, bo idziecie zupełnie w złym kierunku. Idziecie w tym, czy brniecie w tym, czego ja zaakceptować nie mogę. I to znów powiemy ze strony Boga dla waszego dobra. Natomiast cała konkluzja, ja już powiem, tutaj autora wersety 8-9 odpowiada nam na chyba aż trzy podstawowe, bardzo ważne pytania. Skąd się wzięła różnica języków? W całości tego opowiadania widzimy. Różnica języków jest, powiemy, niestety dziełem Boga ze względu na ludzką pychę. I autor odpowiada to na to w sposób ostateczny. To nie znaczy to, że Bóg rzeczywiście uczynił tak, jak tu mamy. To opowiadanie jest pewnym symbolem. Symbolem działania Bożego w kierunku prawdy o człowieku, tak bym to powiedział. Ponieważ pycha jest największym kłamstwem człowieka, to pomieszanie języków ma człowieka sprowadzić do poziomu prawdy. I w tym momencie mamy to, co jest podstawowe. Autor odpowiada na pytanie, dlaczego dzisiaj ludzie, wywodząc się z jednego pnia, czyli od dzieci Noego, mówią jednak różnymi językami. Właśnie dlatego, że Bóg musiał pomieszać, ponieważ kiedyś zgrzeszyli pychą. I to jest pierwsza odpowiedź. Druga, dlaczego ludzie, wywodzący się z jednego pnia, mieszkają w tak różnych terenach? Że jedni mieszkają
bo
na zachodzie,
drudzy na... Właśnie, tak, przez tą
właśnie
opowieść.
Dlatego, że sami się rozproszyli, ponieważ już się nie rozumieli. I autor oczywiście nie wiedział, czy nie znał tego procesu, że dywersyfikacja języka jest pochodną obszaru zamieszkania. On tu powiedział odwrotnie. Zamieszkanie jest pochodną pomieszania języków. On to uważał jeszcze w taki sposób, ale wcale daleki od prawdy nie jest. Ludzie, kiedy się rozpraszają, to mówią innymi, zupełnie różnymi językami, prawda? I prawda trzecia.
I trzecie pytanie, dokładnie.
To jest właśnie etymologia Babel. Ponieważ Babel to jest hebrajska nazwa Babilonu. Otóż ten Babilon właśnie to jest symbol największego opresora i wroga Izraela w całej jego historii. To są Babilończycy. Za czasów Nabuchodonozora II przyszli i zniszczyli Jerozolimę. Dlatego autor, mając to w pamięci, pisząc ten tekst, chce zaznaczyć, że pochodzenie, to źródło tego zła, które kiedyś dotknie w przyszłości Izraelitów, owszem, jako kara Boga za ich grzechy, ale wcale to nie przeszkadza faktowi, że jest to zło, że Babilończycy są złem, którym Bóg się posłużył, by ukarać swój lud za jego grzechy. Ale to zło, zwane Babilonem, bierze swój początek właśnie w tej ludzkiej pysze. Proszę zauważyć, że Babilonia to było w starożytności tej pierwszej, do czasów wygnania Izraelitów, najpotężniejsze imperium starożytności. To Egipt nie był tak wielki jak Babilonia. I w tym momencie autor też mówi wyraźnie, potężne imperium, a więc imperium nasycone pychą własnej wielkości, prawda? I mamy do czynienia tutaj z tym źródłem istnienia tego imperium, którym jest ludzka pycha w postaci wieży. I dlatego to się nazywa dzisiaj Babilonem. To, co my dzisiaj nazywamy Babilonem, to jest też taki symbol tego miszmaszu, tego całego przemieszania, tego tygla różnorodności. Proszę zauważyć, jak wielkie miejsce, znaczne miejsce naprawdę Babilon jako wróg Boga zajmuje w Apokalipsie. Prawda? To jest właśnie ten symbol wszystkich sił wrogich Bogu. I tu w tym króciutkim opowiadaniu o Babilonie mamy tego źródło.
Mi się za to przypomniał ten piękny psalm: nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali, płacząc na wspomnienie Syjonu.
To w trakcie wygnania, a nasi gnębiciele żądali od nas pieśni radosnej. Czyli znowuż to ta przewaga, którą niestety brutalnie wykorzystywali, nie? Wobec narodu wybranego. Także tutaj mamy ten sam początek istnienia Babilonu jako miejsca grzechu.
I proszę Państwa, to jest opowieść o wieży Babel. Po tej opowieści następuje fragment o potomkach Sema. To jest fragment, o którym mówiliśmy już w zeszłym tygodniu.
Tak.
Dlaczego on się tam pojawia, dlaczego on jest też rozdzielony wieżą Babel. Z tego by wynikało, że skończyliśmy prehistorię biblijną. Czy to znaczy, że za tydzień podsumujemy i powiemy, co nam te 11 rozdziałów, 11, 10 i pół właściwie rozdziału mówi o Bogu?
Możemy się pokusić, aczkolwiek no, teologia całości tutaj jest tak niesamowicie bogata, że będziemy chyba strzelać, kto wie, czy nie krótkimi tylko zdaniami, żeby zmieścić możliwie dużo, a pozostawiając naszych słuchaczy z taką pewną samodzielnością myślenia, zwłaszcza w kierunku, jakie to ma znaczenie dzisiaj dla nas.
Ja bym chciał, żebyśmy poszli, jeżeli damy radę, trochę takim tropem różnych obrazów Boga. Mamy Boga ogrodnika, dzisiaj mamy Boga lingwistę tak naprawdę, więc jakbyśmy spróbowali tak poszukać takich
czy
różnych...
Czy bym się nie bał, proszę powiedzieć, czasami Boga niszczyciela. Czasami Boga niszczyciela, tak? Nie tylko tego, który buduje, ale również tego, który musi czasami niszczyć, czyli sprzeciwiać się człowiekowi, czyli stwórca, który staje naprzeciw swojego stworzenia i to wcale nie z zamiarem błogosławienia mu.
Jakieś szczególne zadanie domowe?
Wiecie co, drodzy Państwo, ja bym Was zaprosił przez ten tydzień tydzień spróbujcie sobie ułożyć sami przez te 11 rozdziałów, tak odrobinę samodzielnie, czytając może ten tekst, jeżeli znajdziecie Państwo czas, kim jest Bóg, kim jest człowiek, kim jest świat. Bo chciałbym według tych trzech płaszczyzn ułożyć sobie to nasze już ostatnie spotkanie poświęcone prehistorii biblijnej.
To w takim razie to dzisiejsze już spotkanie z Wieżą Babel też. Dziękuję Państwu.
Ksiądz Janusz Nawrot
i Hubert Piechocki.
Szczęść Boże Państwu.
Do usłyszenia.
Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj.
Krąg biblijny.
Księga jest absolutnie wyjątkowa.
Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.